Ministerstwo Finansów nie potrafi wyjaśnić, dlaczego niektóre urzędy skarbowe odmawiały przyjmowania odpisów 1% na Fundację Nasza Przyszłość, podaje nasz dziennik.
Wiceszef tego resortu tłumaczył niedawno, że problemy z odpisem to sprawa emerytów i rencistów, którzy nie wiedzą, jak przekazać 1% podatku na Fundację Pożytku Publicznego.
Kiedy jednak poseł Maciej Małecki spotkał się z odmową przyjęcia PIT-u, w którym znalazł się odpis na fundację, resort odpowiedział, że akurat w tym przypadku zawinił urzędnik i był to jednostkowy przypadek.
Parlamentarzysta nie wierzy w te wyjaśnienia.
Trudno mi uwierzyć w takie wyjaśnienia ministra finansów, tym bardziej, że nie jest tajemnicą, że ta ekipa rządząca, rząd Platformy i PSL-u, słynie z niechęci do Radia Maryja, do dzieł wokół radia powstałych. I obserwujemy cały ciąg zdarzeń, wypowiedzenie umowy na geotermię, droga przez mękę na multiplex telewizji Trwam, szykany wobec Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej i blokowanie odpisania podatku na Fundację Nasza Przyszłość. Trudno naprawdę uwierzyć, że są to zdarzenia przypadkowe.
Informacje o tym, jak przekazać 1% podatku na Fundację Nasza Przyszłość, można znaleźć na www.radiomaryja.pl.
Nie milkną echa po informacji o powiązaniach prezydenta Bronisława Komorowskiego z Piotrem P., oficerem WSI, a zarazem prezesem SKOK Wołomin.
Media donoszą, że Piotra P. miały łączyć relacje biznesowe z prezydent Warszawy Hanną Gronkiewicz-Walc.
Chodzi o przetarg na budowę bulwarów w lewobrzeżnej części stolicy. Konkurs wygrała w 2012 roku Hydrobudowa Gdańsk. Krótko przed przetargiem w Radzie Nadzorczej firmy znalazł się m.in. Piotr P.
Ostatecznie firma upadła, bulwary prędko nie powstaną, a pieniądze zostały najprawdopodobniej wyprowadzone na Cypr.
Jarosław Krajewski, przewodniczący klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość w Radzie Miasta Stołecznego Warszawy, mówi, że wcześniej ratusz bronił wykonawcę.
Warszawski ratusz nie reagował na te opóźnienia, które występowały. Możemy mówić też o pewnych zaniedbaniach, ponieważ terminy te pośrednie, które nie były dotrzymywane, powinny skłonić warszawski ratusz do rozwiązania tej umowy zdecydowanie wcześniej, a tolerowanie przez Hannę Gronkiewicz-Walc i współpracowników bardzo poważnych opóźnień ze strony firmy Hydrobudowa Gdańsk skłaniały do stawiania wielu pytań o to, dlaczego ten wykonawca jest traktowany w sposób ulgowy. Na te pytania nie uzyskaliśmy odpowiedzi.
W sobotę poseł Bartosz Kownacki przedstawił zdjęcie z premiery filmu Bitwa Warszawska, na którym widać prezydenta Bronisława Komorowskiego w towarzystwie m.in. Piotra P.
92 miliony złotych subwencji oświatowej mają zwrócić Ministerstwu Finansów samorządy. O sprawie napisał jeden z dzienników.
Według skarbówki przypisano w systemie informacji oświatowej uczniom zbyt opłacaną kategorię wobec stopnia ich niepełnosprawności.
Nie zgadzają się z tym samorządy i zapowiadają kierowanie spraw do sądów. Jedną wygrał już powiat oleśnicki.
Samorządy podnoszą, że to przepisy są niejasne, a skarbówka po swojemu wylicza zwroty. Na tym jednak nie koniec. Okazuje się, że zwrotom objęte są też środki przeznaczone na młodzieżowe ośrodki wychowawcze.
Europoseł Zbigniew Kuźmiuk, ekonomista, mówi, że jest to sytuacja co najmniej nieuczciwa.
Państwo nie finansuje w całości edukacji. W dużej części obowiązki edukacyjne i ich finansowanie zostały już przerzucone na samorządy, a mimo tego bardzo skrupulatnie pod tym względem rozlicza poszczególne gminy. Gminy na pewno pozwoliłyby sobie na zmniejszenie liczby uczniów w szkołach, czy na dodatkowe zajęcia finansowane z tej subwencji. Nie muszą ją oddać, bo tak wychodzi ministerstwo. To smutna rzeczywistość, ale bardzo często jest tak, że państwo zabiera samorządom pieniądze, choć doskonale wie, że za te, które przeznacza na edukację, edukacji w gminach nie dałoby się prowadzić.
Subwencja oświatowa to pieniądze otrzymywane co roku przez gminy, powiaty i województwa z MEN-u na prowadzenie szkół i innych placówek oświatowych.
Na ucznia przypada średnio 5 tysięcy złotych, a na ucznia niepełnosprawnego nawet 50 tysięcy.
W najbliższych dniach do kraju mają wrócić dwie Polki ranne w zamachu w Tunezji. Na antenie jednej z rozgłośni radiowych poinformował o tym szef MSZ Grzegorz Schetyna. Do tej pory do kraju wróciło 8 rannych osób.
Według szefa resortu obie panie czują się dobrze i chcą wrócić do kraju. Niewykluczone, że ostateczna decyzja o dacie powrotu zapadnie w najbliższych godzinach. MSZ czeka też na decyzję lekarzy.
W zamachu w muzeum w Tunisie zginęło 25 osób, w tym trójka Polaków. Na miejscu miejscu zabito dwóch zamachowców, a obecnie trwa pościg za trzecim napastnikiem.
Do ataku przyznało się Państwo Islamskie oraz grupy związane z Al-Kaidą.
Rosja nie będzie importować jabłek z Serbii, jeśli okaże się, że są polskie.
Rosyjska Agencja Kontroli Żywności podejrzewa bowiem Belgrad o reeksport polskich jabłek. Poinformowała o tym informacyjna agencja radiowa.
Od sierpnia ubiegłego roku trwa zakaz importu do Rosji owoców i warzyw z Unii Europejskiej. To odpowiedź na zachodnie sankcje nałożone na Moskwę z powodu jej polityki wobec Ukrainy.
Na koniec jeszcze kilka słów o pogodzie. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy kraju miejscami duże.
Temperatura od 5 stopni na północnym wschodzie do 8 w centrum oraz na wybrzeżu i do 11 stopni na zachodzie oraz na południu kraju.
Wiatr słaby, na północy umiarkowany z kierunków południowych.
Na barometrach w Warszawie 1008 hektopaskali.
To były wiadomości w Radiu Maryja.